Odcinek 18. Generała znałem sprzed wojny. Będąc studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim i po skończeniu studiów jako początkujący adwokat, utrzymywałem towarzyskie stosunki z jego córką Zofią. Bywałem w ich domu przy ulicy Belwederskiej w Warszawie. Wiedział o mnie dużo i mógł mieć zaufanie, że jego wypowiedzi nie wykorzystam w sposób nielojalny. Moja rozmowa z nim trwała ponad 3 godziny i była w zasadzie monologiem. Zmęczony ciągłymi oficjalnymi rozmowami, wymagającymi napięcia, dobierania słów, generał potrzebował odprężenia, wyrzucenia z siebie przeżyć, które go nurtowały. Mówił o rozpaczliwym stanie fizycznym i materialnym Polaków deportowanych do Rosji, wypuszczanych obecnie przez władze sowieckie, o procesji nędzarzy polskich zgłaszających się w punktach zbornych ustanowionych przez ambasadę, o swojej rozmowie ze Stalinem, jak mu zaproponował, żeby prowadzić wojsko polskie najpierw do Persji w celu odżywienia tam ludzi, przeszkolenia oraz wyposażenia w broń, a potem kazać im wrócić do Rosji dla podjęcia wspólnie z Armią Czerwoną walki przeciwko Niemcom. Wspominał odwiedziny w Buzułuku, w miejscu formowania się 6. Dywizji pod dowództwem generała Tokarzewskiego i 7. Dywizji pod dowództwem generała Rakowskiego w Tockojem, w Tatiszczewie, gdzie formowana była 5. Dywizja generała Mieczysława Boruty z Piechowicza. Wszędzie wśród niemal wczorajszych nędzarzy panował pogodny nastrój. Po defiladzie, gdy wchodził w tłum świeżo ubranych w mundury żołnierzy i pytał, jak się czują, czy dobrze, jeden odpowiedział: niedobrze, naczelny wodzu, a bardzo dobrze. Dywizja rozstawiona była na wielkim polu ćwiczebnym, a generał Sikorski dokonywał przeglądu oddziałów. Defilada wzbudziła najwyższe uznanie całej trybuny, nawet wojskowych sowieckich. Wciągnięto polską flagę państwową na maszt. Generał Boruta Spiechowicz przemawiał z konia: 5. Dywizja piechoty stoi przed tobą, aby za cenę życia wykonać każdy twój rozkaz i spełnić zadania jej powierzone. Słowa te Sikorski cytował ze swych notatek, swoje wrażenia opowiadał z najgłębszym wzruszeniem. Potem dokonał przeglądu zakwaterowania w całym obozie. Podziw budziły ziemianki, niektóre ogromne, bo na 220 osób. Namioty, kuchnie, stajnie, szpital. Wszystko w stanie jak najbardziej starannym. Całe drzewo potrzebne do obudowy żołnierze przenosili na własnych plecach w mroźne dni listopadowe z lasu odległego o 11 kilometrów. Dźwigali wszyscy. Każdy żołnierz, wszystkie kobiety i nawet sam dowódca dywizji. Tak samo na własnych plecach znieśli ze stacji kolejowej armaty i amunicję. Tego rodzaju postępowanie wytworzyło w dywizji osobliwą atmosferę, niespotykaną gdzie indziej. Od generała do prostego żołnierza wszyscy czuli się rodziną. Nad całym obozem górowała radosna atmosfera, w której to roztapiały się wszelkie braki i niedostatki. Z długiego monologu generała, którego wysłuchałem w napięciu, zachowałem pewność, że jego marzeniem jest, abyśmy przez Tatry, od strony Bałkanów, weszli równocześnie z Rosją na naszą ziemię. Następnego dnia generał odleciał do Kairu, a stamtąd dalej przez Gibraltar do Londynu. Odprowadzaliśmy go tłumnie na lotnisko. Wieczorem odjechałem koleją do Basry. Pociąg jechał z trudnościami i długo zatrzymywał się na stacjach.